Pierwsza księga Samuela, 17 rozdział. Nie będziemy czytali drugi raz tego tekstu. Tekst o rycerzu, który zabija smoka, żeby uwolnić księżniczkę. Jest to obraz Ewangelii Chrystusa, który zabija diabła, żeby uwolnić oblubienicę, przynieść wolność nam, wierzącym, swojemu kościołowi, żeby go poślubić. Historia Dawida i Goliata to jest historia, która jest chyba najbardziej znaną historią Pisma Świętego. Nawet jeżeli ktoś nigdy nie otworzył Biblii, to prawdopodobnie słyszał o Dawidzie i Goliacie. I ta historia stała się tematem wielu motywów w sztuce, tematem wielu obrazów. Jest też punktem odniesienia dla współczesnych różnych spotkań motywacyjnych w różnych firmach biznesowych, na spotkaniach trenerów personalnych, coachów. Jest czymś w rodzaju źródła inspiracji dla tych, którzy spotykają się z wielkimi problemami w życiu. To jest motywująca opowieść dla tych, którzy podejmują się czegoś niemożliwego. I często o tej historii słyszymy takie stwierdzenie, że właśnie zobacz na Dawida, spójrz na Dawida, tego dzielnego chłopaka. Nie przejmował się rozmiarem problemu, przed którym stanął. Po prostu szedł odważnie naprzód, zrobił coś niemożliwego, więc wiesz też, że ty możesz uczynić coś niemożliwego. Idź do przodu, pokonuj wszystkie trudności na twojej drodze. Oczywiście nie o to chodzi w tym tekście. Oczywiście postawa Dawida może być dla nas zachętą, ale tekst przede wszystkim kieruje naszą uwagę na Jezusa Chrystusa. Ten tekst to jest, można powiedzieć, Ewangelia według świętego Dawida. Ewangelia, czyli dobra nowina o Chrystusie, ukazana w czynach Dawida. Także nawet w Piśmie Świętym ta historia nie pojawia się po to, żebyśmy gloryfikowali Dawida. Oczywiście on otrzymuje chwałę, kiedy wracając z bitwy, o tym będziemy czytali w następnym rozdziale, wracając z bitwy słyszy śpiew chwalących go kobiet, ale to nie jest heroizm na wzór bohaterów greckich czy rzymskich, to nie jest heroizm na wzór Achillesa czy Odyseusza. Dawid nie walczy dlatego, że ktoś uraził jego honor. Walczy, żeby wywyższyć imię Boga i ocalić Boży lud. Czytamy, że Filistyńczycy nabierają siły po ostatniej porażce. Czytamy, że Saul również gromadzi wojsko do walki. I co dzieje się, kiedy stoją naprzeciwko siebie? Przed szereg wojsk Filistyńczyk wychodzi Goliat. Można powiedzieć, że wychodzi wielka bestia. Wychodzi smok. Biblia, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Biblia zwraca uwagę na jego zbroję i jego broń. Czytamy, że nosi zbroję niczym łuski. Jest ogromny. I ten to hebrajskie słowo właśnie na opis zbroi to właśnie łuski. To momentalnie powinno nasze myśli pokierować w stronę właśnie wielkiego jakiegoś smoka, lewiatana, wielkiej bestii. Goliat mierzył około 3 metry. Miał tą zbroję pokrytą łuskami, która ważyła około 60 kilo. Jego dzida była jak wielki drąg tkacki z grotem, z żelaznym grotem. Ważyło około 7 kilo. Wyszedł przed szereg i rzucił wyzwanie Izraelowi. Czyli słuchajcie, po co my mamy walczyć? Wystarczy, że po prostu spróbujecie mnie pokonać. I zaczął lżyć Boga, zaczął lżyć Izrael. Był jak wielu współczesnych buntowników, którzy wychodzą przed szereg i lżą Boga, lżą chrześcijan. Saul wcześniej już zmierzył się z pierwszym wężem. Czytamy o Nachaszu, wodzu filistyńskim, którego imię też oznacza wąż. Czyli Saul zwyciężył węża, ale tutaj wychodzi nawet nie wąż. Tu przed szereg wychodzi smok. Goliat jest wyznawcą Dagona, boga Filistynów, wielkiego potwora morskiego. I Izraelici, widząc tego olbrzyma, tego Goliata, tego demona, byśmy nawet powiedzieli, byli pełni strachu. Tak, zobaczyli olbrzyma, obleciał ich strach. Pamiętacie, gdzie jeszcze Izraelitów obleciał strach, kiedy zobaczyli olbrzymów? przed wejściem do ziemi obiecanej. Tak, zwiadowcy przyszli, powiedzieli, tam są rośli mieszkańcy, olbrzymi, zamieszkujący ziemię Kanaan, nie mamy szans. I spowodowali strach w szeregach armii izraelskiej. Ale byli też tacy, którzy powiedzieli, no tak, owszem, są tam olbrzymi, ale słuchajcie, z nami, po naszej stronie jest Pan zastępów, pokonamy ich. Nie bójcie się, Pan jest z nami. W ten sposób mówił Jozue, w ten sposób mówił Kaleb. I tak się stało. Mieszkańcy Kanaanu, olbrzymi, zostali pokonani przez wojska Jozuego. Dlaczego? Dlatego, że Jozue spoglądał na Boga i jego obietnice. Czyli chodził w wierze, a nie w widzeniu. Goliat prawdopodobnie jest właśnie potomkiem tamtych olbrzymów zamieszkujących ziemię Kanaan. To możecie sobie poczytać Księgę Jozuego, 11 rozdział. Tam jest też wspomniana ziemia Gad i olbrzymi, którzy ją zamieszkiwali. I tutaj też, w sytuacji z Goliatem, nikt z Izraelitów nie wychodzi do walki. Wyjątkiem jest nowy Jozue. Wyjątkiem jest Dawid, który zwycięża olbrzyma. Ale zanim dochodzi do walki, zobaczcie, co się dzieje. Dawid wcześniej jest już namaszczony na króla, jest napełniony Duchem Świętym. Jego ojciec Isaj wysyła go na pole bitwy, żeby zaniósł jedzenie, żeby zaniósł chleb, sery dla żołnierzy. Dlaczego Dawid nie jest w szeregach armii izraelskiej, która ma walczyć z Filistyńczykami? No odpowiedź jest prosta, Dawid jest jeszcze za młody. Do wojska mogli iść mężczyźni od 20 roku życia. Dawid prawdopodobnie w tym czasie ma około 17 lat. Także musi czekać na swój czas, pasąc owce, grając na harfie na dworze Saula. I znowu. Wcześniej w Biblii też mamy pewną historię, kiedy inny z najmłodszych braci przynosi jedzenie swoim braciom. Mowa oczywiście o Józefie. Jego ojciec Jakub wysyła go, żeby zaniósł pożywienie pracującym braciom. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, 37 rozdział. Także tu też widzimy analogię między Józefem a Dawidem. Przynoszą jedzenie swoim braciom i zobaczcie, jak są traktowani. Józef jest sprzedany do Egiptu, najpierw wrzucony do studni, sprzedany do Egiptu przez braci. Tu zobaczcie, jak Józefa traktuje starszy brat. Werset 28 i 30 pierwszej księgi Samuela z 17 rozdziału. A gdy Eliab, najstarszy brat jego, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś? I komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją złość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko, aby się przyglądać bitwie. I odrzekł Dawid, cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to było tylko słowo. I odwrócił się od niego ku innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź jak poprzednio. Czyli Dawid jest nie tylko nowym Jozue, który zwycięża olbrzymów, ale też jest nowym Józefem, który jest odrzucony przez braci, lecz jest cały czas wierny. Tak jak Jozue, tak jak Józef. Tak jak Jozue i Józef, Dawid oczekiwał realizacji Bożych obietnic. Pamiętacie sen Józefa, który oznaczał jego braci kłaniających się przed nim. Bracia byli zazdrośni, kiedy usłyszeli o tym, ale Józef nie sięgnął od razu po władzę. Był wierny w małym, dzięki czemu Bóg go wywyższył. I to samo widzimy w życiu Dawida. Nie sięga łapczywie po tron i chwałę po tym, kiedy jest namaszczony na króla. Czeka cierpliwie. Tak, jeden i drugi, Józef i Dawid, są obrazem, typem Chrystusa, który też nie sięga po chwałę od razu, kiedy diabeł proponuje mu wszystkie królestwa świata. Jezus odmawia, ale nie dlatego, że królestwa świata go nie interesują, że nie interesuje go chwała. Raczej nie interesuje go sposób sięgania po chwałę, sposób, który proponuje diabeł. Jezus sięga po chwałę w momencie przygotowanym przez Ojca, kiedy dopełni się dzieło krzyża. Ale zobaczcie, nawet patrząc na tą sytuację ze starszym bratem Eliabem, od strony tego, jak Dawid jest traktowany przez starsze rodzeństwo, moglibyśmy sobie powiedzieć, no taka typowa polska rodzina. Przychodzi młody, oczywiście młody jest posłańcem, przynosi tutaj, hej, przynieś jedzenie, tak? Czasami najstarsi w taki sposób wyręczają się młodymi. Hej, przynieś mi wodę, przynieś mi tosta, przynieś mi jabłko. Młody nie ma prawa głosu, Zobaczcie, sam Eliab, ten najstarszy, on, można powiedzieć, sam narobił w portki, kiedy zobaczył Goliata, a tutaj przychodzi jakiś małolat i się jeszcze mądrzy. I ten małolat przynosi pożywienie Eliabowi i otrzymuje po prostu podziękowanie pełne wzgardy. Co ty tutaj chcesz? Co ty mądrzysz się tutaj? I zobaczcie, Goliat wychodził i czytamy, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, Goliat wychodził przed szereg filistyński aż przez 40 dni. Co powinno też zwrócić naszą uwagę na wędrówkę Izraela przez pustynię. Izrael nie chce wejść do ziemi obiecanej z powodu olbrzymów i dopiero po 40 latach tułania się przez pustynię Jozue wypędza olbrzymów i Izrael zajmuje pod jego dowództwem ziemię Kanaan. Tutaj też Izrael pod wodzą Saula jest zlękniony i nagle pojawia się Dawid, który jest tym nowym Jozue i po 40 dniach strachu przed olbrzymem wprowadza Izrael z powrotem, można powiedzieć, do ziemi obiecanej. Także ta liczba 40 dni powinna pokierować nas też w stronę Ewangelii, w stronę większego Jozuego i większego Dawida, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który też spędza 40 dni na pustyni, walcząc z olbrzymem, walcząc z Goliatem, z diabłem. Opiera się jego pokusom, nie reaguje na jego prowokacje, tak jak tutaj Dawid, i później na krzyżu, ukąszony w piętę, miażdży łeb większego Goliata, niczym Dawid. I teraz Dawid przychodzi z jedzeniem na pole bitwy, akurat wtedy słyszy Goliata, który kpi i lży imię Boże. Werset 26 tutaj mówi o ciekawej różnicy między tym, jak inni mężczyźni widzą sytuację z Goliatem, różnicy między wojownikami Izraela a Dawidem. Czytamy, że Dawid odezwał się do wojowników, którzy stali przy nim. Co to stanie się z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdaj mi hańbę z Izraela, bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? Zobaczcie, Dawid jest oburzony na to, że ten drągal wielki, ta bestia, ten pyszałek bluźni Bogu żywemu. Tak, dla Dawida to jest po prostu bluźnierstwo, coś oburzającego, coś przebrzydłego. Modlimy się co tydzień, mam nadzieję, że w domach również, nawet częściej niż co tydzień. Modlimy się słowami modlitwy pańskiej. Święć się imię Twoje. Ale czy jesteśmy obojętni, kiedy imię Boże jest wzywany nadaremno w różnych codziennych kontekstach, zamiast jakichś przekleństw, jako po prostu przerywnik. Kiedy imię Boże lży się w kulturze, w sztuce, nawet w kościele czasami. I mówimy, to nie nasza sprawa, nie nasz cyrk, nie nasze małpy. Co się przejmować? Tak to już jest. Ale zobaczcie, Dawid reaguje i bynajmniej w jego przypadku nie chodzi o jego tak zwane urażone uczucia religijne. Nie chodzi o jego urażoną dumę. On się skupia na Bogu, nie na sobie. Skupia się na tym, że jakaś po prostu tutaj wychodzi jakaś szumowina filistyńska i podnosi swój pysk przeciwko Bogu. I sobie bezkarnie wychodzi przed szereg i bluźni Bogu żywemu. Dawid jest przyprowadzony do Saula, który patrząc na wiek Dawida, jego posturę, Saul jest pełen obaw o wynik tej bitwy, kiedy Dawid miałby stanąć w pojedynku z Goliatem. Ale Dawid powiada, niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Tak, zobaczcie, nawet nie mówi, nawet nie nazywa go po imieniu. Niech nie upada wasze serce z powodu tamtego, tego drągala, tej szumowiny filistyńskiej. Mówi, nie bójcie się. Zobaczcie, to też przypomina nam słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który bardzo często przychodził do uczniów, strwożonych uczniów, mówiąc, nie bójcie się. Dlaczego? Bo jestem z wami. Bo macie po swojej stronie dobrego, mocnego Boga. Czyli Dawid ukazuje wielką wiarę, więc Saul, widząc to, pozwala mu stanąć do bitwy. Saul próbuje założyć na Dawida swoją własną zbroję, ale okazuje się, że to nie jest właściwe wyposażenie. Dawid odmawia założenia tej zbroi, co oznacza, że Saulu, nie będziesz miał żadnego uznania, żadnego wpływu na wynik tej bitwy. Ty nie będziesz zaangażowany w zwycięstwo w tej bitwie. I można powiedzieć, że to nie człowiek dostarcza broni Dawidowi. Uczynił to Bóg. W jaki sposób? Przygotowując Dawida do roli wybawcy, stawiając go jako pasterza owiec, błogosławiąc mu w umiejętności posługiwania się procą. Dawid miał procę. Nie wiem, ilu z was bawiło się procą w dzieciństwie. Ja miałem taką procę, znaczy nie taką jak Dawid, ale miałem taką procę, jak wielu chłopców na moim osiedlu. To była taka proca z drucika, wygięta. Nakładało się na to gumkę, tam nie wiem, wyprutą z jakich gaci. Miało się szczebelki i się strzelało. To bolało, to piekło. Czasami robiliśmy głupie kawały, że z balkonów strzelaliśmy w dachy samochodów. To było głupie, ale to nie była proca, to była proca, można powiedzieć, zabawkowa. Tutaj Dawid miał procę, którą używało się w starożytnych armiach. To były dwa rzemyki, czy paski, które połączone były ze sobą taką torbą ze skóry, takim kawałkiem skóry. Do tego kładło się kamień i to nie była kieszeń na taki malutki kamyczek czy jakiś skobelek. To był kamień, byśmy powiedzieli, taki niewiele mniejszy od piłki, do piłki ręcznej. Może taki grejpfrut, coś takiego. Kręciło się tym oczywiście i wypuszczało kamień w powietrze. W Księdze Sędziów czytamy, że właśnie taka proca była bronią Izraela i Izrael miał wyszkolonych wojowników, którzy potrafili z dużej odległości idealnie celować tymi kamieniami wystrzelonymi z procy. Księga Sędziów 20:16. W całym tym zastępie zbrojnym było 700 mężów doborowych, żołnierze, leworękich. Każdy z nich trafiał rzuconym z procy kamieniem, co do włosa, nie chybiając. Także proca to była broń, nie zabawka. Dawid to nie był chłopczyk, to był wyszkolony w strzelaniu z procy młodzieniec. I Dawid walczy z Goliatem bronią, którą posługiwał się do walki z bestiami. I teraz Saul widzi oczywiście, że Goliat ma zbroję, chce oczywiście ubrać Dawida w swoją zbroję. Myśli, że jeżeli ty, Dawidzie, chcesz pokonać Goliata, to po prostu musisz wyglądać jak on. Musisz się ubrać jak on i walczyć taką bronią jak on. Czyli Saul myślał kategoriami, można powiedzieć, innych narodów. Chciał być, tak jak Izrael, wybrał go jako króla na wzór innych narodów. Ale Dawid walczył nie jak wojownik innej armii, nie jak poganin. Dawid walczył jak pasterz. Używał do tego broni, która służyła mu do ochrony owiec przed bestiami. Czyli można powiedzieć, że Dawid też nie poddał się strategii Goliata, który myślał, że wzywam teraz wojownika izraelskiego na bitwę, więc pewnie wyjdzie ktoś tutaj też odziany w pancerz, z mieczem czy jakąś włócznią. Dawid tego nie zrobił. Zobaczcie, to jest kolejna lekcja dla nas. Nie graj według strategii Bożych wrogów. Pamiętam, jak kiedy to było 2-3 lata temu, debata z ateistą Karolem Fiałkowskim we Wrocławiu. Miałem debatę pod tytułem Bóg Biblii dobry czy zły. To był człowiek, który odszedł od wiary, znał bardzo dobrze Biblię, zaczął bluźnić Bogu, oskarżając go o zło, przytaczając urywki biblijne, w których Bóg nakazywał na przykład zabicie kogoś czy zniszczenie, potop i tak dalej. I teraz, kiedy niewierzący wychodzi do bitwy przeciwko Bogu, używając wersetów biblijnych, to właściwą strategią nie jest odbijanie piłeczki, tłumacząc Boga, dlaczego zrobił to, co zrobił. Raczej byśmy powiedzieli, strzelajmy z procy. Czyli pytanie brzmi, według jakiego standardu jest zły, skoro ty przecież odrzucasz Biblię. Więc jaki standard używasz, żeby oskarżać Boga o zło? Dlaczego Bóg ma poddać się twojemu standardowi? Kto jest autorem twojego standardu? Dlaczego wszyscy są zobowiązani poddać się twojemu standardowi? Kto tak powiedział? Dlaczego mamy tego kogoś słuchać? Czyli zobaczcie, Dawid nie poddaje się tej strategii Goliata. On ma swoją własną strategię, która okazuje się być skuteczna. Dawid staje na polu bitwy i zachowuje spokój. Nie rzuca się z furią na Goliata, zachowuje wiarę, pewność i wierność. Czyli zobaczcie, jak Bóg odpowiada na pogardę Filistyńczyka? Wysyła młodzieńca, którego kiedy Goliat widzi, dziwi się, mówi, czy jestem psem, że wychodzisz do mnie z kijem? No i odpowiedzisz mi, tak, jesteś psem. Jesteś jak pies, jesteś bestia. I tak jak w przypadku szczekających psów, dosięgnie cię kamień, a nie miecz. I zobaczcie, jak trwała ta walka. No walka trwała, znaczy ta walka akurat nie jest dobrą sceną do scenariusza na jakiś film historyczny pełen napięcia. Walka, sama ta walka to może trwała 3 sekundy, 5 sekund. Tak długo, jak po prostu leciał kamień w powietrzu. No i Dawid jeszcze rozkręcał tą procę. Bardzo krótko. Ta walka trwała tyle, ile byśmy powiedzieli, trwa walka Jezusa z diabłem. Ile trwa walka Jezusa z niegodziwcem, antychrystem, o którym mówi list do Tesaloniczan. W drugim rozdziale czytamy, że wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem swoich ust i zniweczy blaskiem swojego przyjścia. To jest jak... Czytamy, że z ust Jezusa wychodzi miecz obosieczny w Księdze Apokalipsy. To jest Boże Słowo. Jezus momentalnie, to nie jest żadna walka równorzędnych przeciwników. Pamiętacie, to jest fajnie też zilustrowane w filmie, czy w książce Lew, Czarownica i Stara Szafa, kiedy dochodzi do walki Aslana z Białą Czarownicą. Pamiętacie, jak ona wygląda? Wow! Koniec. Aslan się rzuca na nią i koniec sceny walki. I po Białej Czarownicy. Koniec. Ale zobaczcie, to jeszcze nie jest koniec tak naprawdę, dlatego że coś się jeszcze dzieje po tym, jak Dawid rzucił kamień z procy i prawie zabił Goliata. Mamy dalszy etap tego pojedynku, który jest pomijany w kolorowankach albo w Bibliach dla dzieci. I teraz wszyscy tutaj są, dzieci też, więc możemy powiedzieć, co się stało dalej. Tak, Dawid rzucił kamień z procy, który uderzył Goliata w czoło. Co się stało dalej? Dawid podszedł do Goliata, wyjął jego miecz i następnie, co się stało? Odciął mu głowę. Nie, to są takie opisy, które mogą obrażać w takim naszym higienicznym społeczeństwie. Nie, źle to brzmi. Ale kiedy czytamy tą historię, to nasza reakcja powinna brzmieć, nie powinna wyglądać, ojej. Powinno brzmieć, chwała Bogu, aleluja, radujmy się. Wróg Boga i wróg Bożego ludu ma łeb odcięty jego własnym mieczem. Czyli kiedy ginie, uczymy się tego też z historii, nie z historii, z baśni. Tak, kiedy ginie smok, to co się dzieje w mieście? Panuje radość. Mieszkańcy miasta cieszą się. Smok został zabity, księżniczka jest uratowana. Nie mamy nigdzie informacji, w baśniach przynajmniej. Słuchajcie, zginął smok. Dzwońmy do obrońców praw zwierząt. Ktoś zabił smoka, smoki giną. Nie, jest radość. Goliat ginie, tak jak ginie jego bożek Dagon, który też jest przewrócony przed Arką Przymierza z rozbitym łbem. Biblia mówi, że Psalm 115, że czciciele bożków stają się podobni do nich. I tak się stało z Goliatem. Jego bożek został rozbity, jego łeb został rozbity i łeb Goliata został odcięty. W innych miejscach dociągniemy jeszcze temat tych głów, bo to jest ważny temat w Biblii. W Biblii pojawiają się rozwalone głowy, odcięte łby, ale bez obaw to są łby bestii, smoków, złych ludzi. Księga Sędziów, historia Jael. Lewą rękę wyciągnęła po palik, a prawą po młot roboczy, uderzyła w Syserę i rozbiła mu skroń. Sysera był zły, to był smok. Księga Sędziów 9:33. Pewna kobieta rzuciła kamień młyński, stając na murach zamku, na głowę Abimelecha i roztrzaskała mu czaszkę. Abimelech był smokiem, był zły. Psalm 74. Tyś rozbił głowę Lewiatana, oddałeś go na żer zwierzętom pustyni. Zobaczcie, te wszystkie historie o rozbitych łbach, tych smoków, tych goliatów, one powinny nam przywieźć na pamięć tą obietnicę, pierwszą obietnicę Ewangelii potomka Ewy, Chrystusa. Ustanowię nieprzyjaźń, mówi Bóg, między kobietą, tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem, mowa o Ewie i diable. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. To jest zapowiedź dzieła Chrystusa, potomka Ewy, który zmiażdży łeb diabła, będąc ukąszony w piętę. Co się stało z głową Goliata? Czytamy, że głowę Goliata wziął Dawid i zaniósł ją do Jeruzalemu, a zbroję jego złożył w swoim namiocie. Zaniósł do Jeruzalemu. Jeruzalem było świętym miastem, więc może niekoniecznie do samego Jeruzalem zaniósł tą głowę. Mogło to być gdzieś blisko samego Jeruzalem, na przykład na Górze Oliwnej. I teraz pamiętacie, gdzie Chrystus został ukrzyżowany. Został ukrzyżowany na wzniesieniu o nazwie Golgota. Golgota jest to zbitka dwóch słów. Goliat, może, no, tłumacząc już na nasze. Goliat z Gad. Golgota. Nasz Zbawiciel był ukrzyżowany w miejscu, gdzie prawdopodobnie czaszka Goliata była wystawiona na pokaz. Czyli można powiedzieć symbolicznie, że nawet kiedy stopy Chrystusa były krwawiące na krzyżu, gniotły głowę olbrzyma. Czyli na krzyżu większy Dawid, ukąszony w piętę, miażdży łeb Goliata, większego Goliata, diabła. Dobrym chyba wyrazem też tej prawdy jest wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego w kościele mariackim. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak jest ten wizerunek Chrystusa. To pod krzyżem jest czaszka. I myślę, że to jest to skojarzenie, że Chrystus miażdży łeb większego Goliata, diabła. Dawid zabija smoka, Goliata, pojmuje księżniczkę, wszystko jak baśni, czyli córkę Saula. Uczynił to, co uczynił Chrystus. Zmierzył łeb węża, smoka i pojął oblubienicę, nas, którą uratował. Jezus zabił smoka, ocalił oblubienicę. To jest główny temat Biblii. To jest główny temat Ewangelii. Przyszedł smok, zawłaszczył sobie Bożą własność, rzeczy, ludzi, narody, ale na świat przyszedł wojownik, który za pomocą zwykłych narzędzi, z którymi pracował od dzieciństwa, za pomocą, był synem cieśli, za pomocą dwóch zbitych belek, zniszczył łeb smoka i uwolnił dziewczynę. I pojął ją za żonę. Zobaczcie, każda dobra baśń, każda dobra historia, każdy dobry film, dobra książka opiera się na tym schemacie. Jest zły charakter, tak? Każda dobra opowieść musi zawierać zły charakter. Jest miłość i poświęcenie bohatera, żeby ocalić świat. I w końcu jest happy end. I zwykle płaczemy przy takich historiach, dlatego że one gdzieś tam wołają do nas, mówiąc, że o tym jest Ewangelia. To uczynił Bóg. Odcięta głowa Goliata spowodowała wydanie radosnego okrzyku, większą odwagę wśród Izraelitów, tak, dlatego że ruszyli. Ruszyli dalej, pokonując Filistyńczyków. I zobaczcie, że Dawid jest tutaj przykładem wierności w małym. Jest wzorem cierpliwej wiary, która sięga wielkich rzeczy. On się nauczył strzelać z procy, kiedy chronił owce przed drapieżnikami. A potem w kluczowym momencie w dziejach Izraela ta umiejętność, tak abyśmy powiedzieli, no fajna umiejętność, ale taka może niezauważana, bo kto słyszał o Dawidzie, który pilnuje owiec. Ale jego umiejętność posłużyła jako ocalenie Bożego ludu. I teraz przenieście to na nasze czasy. Dzisiaj mamy też wielu współczesnych Goliatów. Mamy pokusy diabła w naszym życiu, w kulturze, wrogich wobec Ewangelii ludzi. I teraz pytanie, jak z nimi walczyć? Odpowiedź jest taka, bądź wierny na swoim pastwisku, tak jak Dawid. Bądź wierny w małych rzeczach, do których powołał cię Bóg. Dawid był wierny w swoim rodzinnym domu, był pobożnym, posłusznym, odważnym synem, był wierny w swoim powołaniu zawodowym jako pasterz, Dla nas zachęta jest taka: bądź wiernym mężem, żoną, rodzicem, dzieckiem, pracownikiem, przełożonym, członkiem kościoła, studentem, uczniem. Bądź wierny w miłości, bądź wierny w modlitwie, bądź wierny w dziesięcinie, bądź wierny w służbie dla innych. Nie czekaj, aż jakiś piorun z nieba zabije Goliata. Ty jesteś powołany, żeby zmieniać świat wokół ciebie poprzez twoją wierną, wytrwałą pracę. W Biblii mamy wiele takich historii, kiedy wierność człowieka wierzącego w takich zwykłych rzeczach, w codziennych rzeczach, w Bożych rękach stawała się narzędziem ocalenia Izraela. Pamiętacie o Szamgarze? Szamgar pojawia się na jednym, dwóch wersetach w Biblii. Szamgar z Księgi Sędziów, który ościeniem na woły pokonał wrogów. Ościeniem na woły, którym prawdopodobnie po prostu pracował jako rolnik. Nauczył się tej umiejętności, która później posłużyła, żeby ocalić Boży lud. Położne hebrajskie, które ratowały chłopców. Też Bóg posłużył się ich umiejętnościami, ich sercem, ich profesją, można powiedzieć, żeby ocalić Mojżesza i uczynić w przyszłości poprzez niego wielkie rzeczy. O Jael i czytaliśmy już, o Jael i paliku na namiot, który wbiła w skroń Sisery. Też musiała wcześniej uczyć się tego, tak? Kiedy rozbijali namioty Izraelici. Kiedy rozbijała namiot, nauczyła się wbijać palik w ziemię. Podsumowując kilka rzeczy na koniec. Po pierwsze, Dawid zwycięża, ponieważ skupia się na Bogu, a nie na sobie. Dawid skupia się nie na swoich możliwościach. Czyli tak naprawdę nawet liczby nie mają znaczenia. Znaczenie ma to, kto stoi po twojej stronie. Albo po czyjej stronie ty stoisz. Druga rzecz. W swoim powołaniu, wyzwaniach używaj tych narzędzi, umiejętności, które masz. Oczywiście możesz się doskonalić w innych, ale chodzi o to, żeby nie mnożyć wymówek, że czegoś nie masz. Czasami umiejętność obsługi procy jest bardzo cenną umiejętnością. Widzimy to w historii Dawida. Czasami umiejętność pieczenia ciasta jest cenną umiejętnością. Nauczania, programowania, kierowania samochodem na przykład, projektowania, robienia ozdób, ocieplania budynków, tłumaczenia, grania na instrumentach, pisania. To są cenne umiejętności, które Bóg będzie używał, pewnie już używa i będzie używał, żeby czynić wielkie, dobre rzeczy poprzez ciebie. Kiedy Izraelici zobaczyli Goliata, pomyśleli, jest za duży, żebyśmy go trafili. Ale kiedy Dawid zobaczył Goliata, pomyślał, jest za duży, żebym go nie trafił. Czyli zobaczcie, zobaczyli na to samo, ale pierwsi zobaczyli przeszkody, a drugi zobaczył możliwości. I teraz chodzi o to, żebyś w każdej sytuacji dostrzegał możliwości, a nie powody, żeby uciec, żeby czegoś nie zrobić, może tak. Ktoś powiedział, że chętny szuka rozwiązania, a niechętny szuka wymówek. Jeżeli jesteś chętny i coś stanie ci na drodze, szukasz rozwiązania. Niechętny i tak będzie ze wszystkiego robił wymówki. Po prostu nie chce, mniejsza z tym, jakie powody. Po prostu nie chce i tyle. Trzecia rzecz. Jezus jest największym ze wszystkich zabójców olbrzymów. To Jezus przynosi zwycięstwo swojemu ludowi. Jezus pokonuje diabła i roztrzaskuje jego łeb. Jezus nie tylko roztrzaskuje łeb diabła. Jezus też zdejmuje zbroję olbrzymowi, tak jak Dawid. Czytamy, że Dawid zabrał głowę olbrzyma, przeniósł ją do Jerozolimy, a zbroję też mu zdjął. Zbroję umieścił w przybytku. I teraz w Ewangeliach mamy też historię, która do tego nawiązuje. Czytamy, że Jezus też bierze łupy wojenne, rozbraja mocarza. Łukasza 11:15. Niektórzy z nich mówili, On wypędza demony mocą Belzebuba, władcy demonów. Drudzy zaś kusząc go żądali od niego znaku z nieba. A on znając ich zamysły, rzekł do nich, każde królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje, a skłócone domy upadają. Jeśli więc szatan sam w sobie jest rozdarty, jak się ostanie jego królestwo, skoro mówicie, że ja mocą Belzebuba wypędzam demony? Jeżeli ja mocą Belzebuba wypędzam demony, to czyją mocą synowie wasi wypędzają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy zbrojny mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest mienie jego. Lecz gdy mocniejszy od niego najdzie go i zwycięży, zabiera mu zbroję jego, na której polegał, i rozdaje jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Czyli Jezus daje tutaj do zrozumienia, że słuchajcie, ja nie mógłbym wypędzać demonów, nie mógłbym wziąć sprzętów, łupów, gdybym wcześniej nie rozbroił gospodarza, mocarza, który pilnuje domu. Jezus związał diabła, rozbroił diabła i wziął, można powiedzieć, zdobycze, sprzęty wojenne. Kiedy wypędzał demony, robił dokładnie to, co robi tutaj Dawid. Czyli Goliat jest pokonany, więc Dawid podchodzi do niego, odcina mu głowę i ściąga jego zbroję. Jezus robi to samo, kiedy wypędzał demony. I potem czytamy, że to samo robią zresztą Izraelici. Czytamy, że idą w pościg za Filistyńczykami i złupili ich obóz. Czyli diabeł nie nosi już zbroi. Zbroja jest w namiocie Jezusa. Jezus jest większym Dawidem, niszczycielem bestii. List do Kolosan mówi, że Jezus wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Czyli skoro Goliat jest rozbrojony, to oddziały izraelskie mogą ruszyć na Filistyńczyków i złupić je. Skoro diabeł jest rozbrojony, to Kościół może ruszyć na świat, odbierając diabłu jego przyczółki. Możemy iść i czynić uczniami wszystkie narody. Dlaczego? Bo diabeł jest rozbrojony, związany, nie nieaktywny, ale ograniczony w znacznym stopniu. I ostatnia myśl. Kiedy konfrontujemy gigantów, tych naszych gigantów w naszym życiu, potrzebujemy Jezusa, a nie pozytywnego myślenia. Ostatecznie nawet, kiedy konfrontujesz się z gigantami, z Goliatami, nawet ostatecznie nie patrz na Dawida. Raczej patrz na tego, na którego spoglądał Dawid. Dawid zwyciężył, bo spoglądał na Chrystusa. Dlatego nie traktuj Dawida jako trenera motywacyjnego. Traktuj go jako typ, cień, obraz Chrystusa. Dlaczego Dawid poszedł do walki z Goliatem? Bo wierzył w realność Księgi Rodzaju, że potomek kobiety zdepcze łeb potomka węża. To jest obietnica Ewangelii. Dawid patrzył na Pana zastępów. Także niech naszą motywacją będzie Ewangelia, niech Twoją motywacją będzie Jezus, pogromca smoka. Jeżeli nie, to będziesz walczył ze smokami, używając niewłaściwej zbroi i broni. Nie możesz walczyć ze smokiem pychy, lenistwa, pijaństwa, obżarstwa, rozpusty. Nie możesz walczyć z Goliatami, używając innej broni niż Ewangelii. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za Chrystusa, pogromcę diabła, nowego Goliata, pogromcę bestii, pogromcę grzechu, pokus. Dziękujemy Tobie za moc Chrystusa, która też była źródłem zwycięstwa Dawida. Panie, strzeż nas przed też zadowalaniem się samym słuchaniem o Tobie, Twojego słowa. Panie, uczynimy z niego właściwy użytek, jeżeli słuchanie będzie połączone z wykonaniem i pragniemy być przygotowanymi robotnikami w Twojej winnicy. Prosimy Cię, wyposażaj nas abyśmy w duchowych bitwach walczyli w duchowy, a nie cielesny sposób. Dopomagaj nam, Panie, abyśmy z wiarą przechodzili przez wszelkie przeciwności, pamiętając, że Ty, Panie Boże, zwyciężyłeś świat, zwyciężyłeś grzech, zniszczyłeś łeb węża, łeb diabła, rozbroiłeś go i w tej wierze, w tej nadziei chcemy też toczyć nasze bitwy, poszerzając Twoje królestwo, zaprowadzając Twoje rządy w naszym życiu. Amen.